Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do dosyć wyborczej. Teraz czas na politykę ekonomiczną. Naszym gościem dr Janusz Wdzięczak, ekonomista Fundacji Ambitna Polska. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
Mamy lekki pogłos, może uda się znaleźć miejsce albo zmienić formę rozmowy.
A teraz lepiej?
Lepiej, teraz jest lepiej. Nie wiem, czy lepiej jest z polską gospodarką i z polskim budżetem. My oczywiście patrzymy na budżety domowe i tutaj masło robi karierę za kostkę już ponad 10 zł i rośnie. Kiedyś było takie wytłumaczenie, jak jeszcze rządził PiS, że to wszystko przez to, że PiS rządzi, jest kryzys klimatyczny i przez to, że jest kryzys klimatyczny, krowy się stresują, dają mniej mleka i to powoduje wzrosty cen w sklepach. To teraz krowy muszą być faktycznie zestresowane, ale żarty na bok. W sklepach faktycznie jest drogo i będzie drożej. Jak mówi wielu, szczególnie po uwolnieniu cen energii dla przedsiębiorców, a w budżecie pusto i będzie puściej. Już tegoroczny budżet nowelizowany ma sporą dziurę, nie notowaną nigdy w liczbach bezwzględnych, dziurę budżetową, a w roku przyszłym to ma być rekord, jeżeli chodzi o bezwzględne zadłużenie, prawie 300 miliardów, jeżeli chodzi o relacje do PKB, także mamy się o rekordy ocierać, pozycje niewidziane nawet za pierwszej platformy deficytu budżetowego. O czym to świadczy, że tu drogo, a tu pieniędzy nie ma? W jakim momencie jest polska gospodarka, a tym samym polskie finanse publiczne?
No, panie redaktorze, powiem szczerze, że jak myśli pan, że pan nakreślił podstawowe problemy, to pan ich jeszcze nie nakreślił, bo problemów, panie redaktorze, mamy zdecydowanie więcej. Ja miałem okazję dzisiaj zapoznać się z takim dokumentem jak założenia do ustawy budżetowej. To, żeby tutaj słuchaczom Radia Wnet wytłumaczyć, to są po prostu takie założenia, jak Ministerstwo Finansów planuje, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. Tak? No bo przecież oni nie wiedzą o wartościach bezwzględnych, ile wpłynie miliardów złotych z podatków czy z akcyzy, tak? Tylko muszą oprzeć się na jakichś właśnie założeniach makroekonomicznych. No i powiem szczerze, że one zakładają wzrost gospodarczy na poziomie 3,7% PKB, o ile ja dobrze przeczytałem. No powiem szczerze, biorąc pod uwagę załamanie w gospodarce niemieckiej, problemy energetyczne i inne, o których też tutaj pan redaktor nakreślił, to te założenia są optymistyczne i musimy tutaj słuchaczom jasno powiedzieć, jeżeli one są zbyt optymistyczne, jeżeli sytuacja gospodarcza nie będzie taka dobra, nie będzie na poziomie 3,7% wzrostu PKB, to znaczy, że tych wpływów będzie jeszcze mniej, a wydatki będą stałe, szanowni państwo, więc ta dziura się jeszcze bardziej powiększy, panie redaktorze. I dlatego, jeżeli pan redaktor uważał, że się tutaj zwrócił uwagę, to ja muszę pana redaktora zdecydowanie jeszcze tutaj wyprzedzić, bo te założenia są, powtórzę, moim zdaniem nadoptymistycznymi.
Ale co to jest budżet, tak jak wiele osób mówi, pisany na wybory, żeby uspokoić albo przekonać część wyborców do wyborów prezydenckich, a potem się go będzie nowelizować?
No, panie redaktorze, no, biorąc pod uwagę, ile w tym roku nowelizowano budżety, to ja powiem szczerze, no, ja bym się nie zdziwił, jeżeli ten budżet byłby zaraz po wyborach albo nawet chwilę przed wyborami znowelizowany. Ja też bym tutaj nie przesadzał, bo proszę, należy pamiętać, że sama nowelizacja budżetu to nie jest, proszę państwa, nasza gospodarka nie jest taka, że następnego dnia od razu pojawi się wielkie bezrobocie albo bezrobocie zniknie. Tak? Tutaj jest pewnego rodzaju inercja. Więc nawet i też bądźmy szczerzy, no nie każdy przeciętny Polak interesuje się nowelizacją budżetu, panie redaktorze, szanowni państwo, ale rzeczywiście wszystko wskazuje, że ten budżet na pewno będzie nowelizowany. Tylko, panie redaktorze, no nie wiem, czy jest sens jeszcze w godzinach przedpołudniowych straszyć słuchaczy, ale ja bym się chciał w ogóle odnieść do innego budżetu na antenie Radia Wnet, bo nie wiem, czy pan redaktor widział budżet rosyjski.
Nie, tego budżetu nie śledziłem.
No to ja, proszę państwa, polecam. Jak ktoś państwa tutaj miał dzisiaj dobry humor od rana, to ja go mogę z tego niestety wyleczyć. Proszę państwa, budżet Federacji Rosyjskiej zakłada wzrost wydatków na zbrojenia o 25%. I przy tym, panie redaktorze, to, co się dzieje, to, co się jest kluczowe. I no, mamy jeszcze w Polsce wiele środowisk mówi, że my wydajemy za dużo na zbrojenia. Panie redaktorze, w tym budżecie jest za mało na zbrojenia. Zdecydowanie. Bo proszę pamiętać, że Rosja wydaje to 25% więcej na zbrojenia nie tylko, znaczy w ogóle nie po to, żeby, nie wiem, zwrócić się przeciwko Chinom albo Mongolii albo Kazachstanowi, tylko to są wszystko działania wymierzone w krajach NATO i to są wszystko działania wymierzone a w Ukrainę, b w Polskę i Republiki Nadbałtyckie. Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że my nie podwyższymy o 25% naszego budżetu na cele obronne, tak nie podwyższymy tak znacząco, ale panie redaktorze, no jeżeli wojska rosyjskie będą, nie wiem, dokonywały kolejnych, czy tam służby, kolejnych prowokacji przy granicy białoruskiej albo próbowały, nie wiem, nawet dokonać ograniczonej agresji na kraje nadbałtyckie, to oni się nie będą pytali, ile my wydajemy na wydatki konsumpcyjne albo ile Estończycy wydają, tylko po prostu to zrobią, tak? Dlatego powiem szczerze, o ile budżet Polski należy oceniać jako niezadowalający, ale w sposobie umiarkowanym pod względem makroekonomicznym, to pod względem wydatku na bezpieczeństwa jest on po prostu niebezpieczny. No i mam nadzieję, że w tą stronę że te prace będą się toczyły, żeby więcej środków wydawać na zbrojenia, bo nie będziemy mieli żadnej konsumpcji, ani żadnych, proszę państwa, zakupów świątecznych w galerii handlowej, jeżeli rosyjski imperializm będzie się rozwijał tak jak na razie.
Też wróćmy do naszej sytuacji gospodarczej. Co się wydarzy po nowym roku? Bo wiemy, że ceny energii będą utrzymane, będzie limit dla gospodarstw domowych, ale nie będzie też bonu dla osób najuboższych, więc uboższe rodziny najmocniej odczują wzrost cen energii od 1 stycznia, ale te także uwolnione będą ceny energii dla przedsiębiorców, czyli ceny de facto wszystkiego, co w sklepach widzimy, chleba, także masła, będą pewnie wyższe, bo przedsiębiorcy będą musieli wzrost cen energii jakoś sobie zbilansować. To wpłynie na jeszcze większe, na większą spiralę drożyzny w sklepach.
Tak, ja byłem przeciwnikiem w latach poprzednich i nawet jeszcze w tym roku straszenia inflacją, tylko teraz widzimy, że jest bardzo dużo czynników, które rzeczywiście tę inflację będą powodować. Tak? To nie tylko zwiększenie podaży pieniądza, to się działo za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, mówiąc tak dyplomatycznie i elegancko, ale proszę państwa, będzie bardzo wiele aspektów właśnie związanych z tym, co pan redaktor powiedział o energii. O ile o energii elektrycznej, to widzimy, że rząd i parlament tutaj wydają po jedną decyzję, to proszę pamiętać, że będziemy mieli w tym roku i w przyszłym bardzo dużo ukrytych wzrostów energii, nie tylko energii elektrycznej, ale tylko energii cieplnej. Bo na przykład sejmiki poszczególnych województw przejmują określone przepisy środowiskowe co do zmiany właśnie źródeł ciepła. I w momencie, kiedy państwo będziecie musieli wymienić piec na jeszcze nowszy po kilku latach i taki nowy piec będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy, no to też się to wlicza, tak, do państwa wydatków, mimo że wprost nie wynika z cennika, który dostajecie z ciepłowni albo z elektrowni. Ale będziemy mieli w ten sposób coraz więcej zamaskowanego wzrostu. Panie redaktorze, żeby było jasne, ja jako naukowiec zdecydowanie uznaję moich kolegów, którzy mówią o ociepleniu klimatu. I jest to problem, tylko pytanie, jak my sobie będziemy z tym ociepleniem klimatu, z tymi zmianami klimatu radzili. Bo ja, będąc, powtórzę, zdecydowanym zwolennikiem tego wszystkiego, znaczy to nie jest bycie zwolennikiem, bo to jest oczywiste, to jest fakt naukowy, to jednocześnie trudno się zgodzić z tym, że Komisja Europejska, wdrażając Zielony Ład, no nie do końca miała dobry pomysł. To jest po prostu przerzucanie kosztów walki ze zmianami klimatu na osoby najbiedniejsze, które powoduje ubóstwo energetyczne. I tutaj prawica z lewicą nagle zaczyna się spotykać, tak, bo widzimy, że to uderza, proszę państwa, w najbiedniejszych. No, my nie możemy walczyć o przyszłość naszej planety najbiedniejszych, podczas gdy olbrzymie korporacje przenoszą się na przykład do Bangladeszu albo do Stanów Zjednoczonych, czasami Ameryki Północnej, i tam nie respektują tych środowiskowych przepisów. To jest bezsensowne.
To już wracając do budżetu, na koniec naszej rozmowy, na ile jest tak, że Polska może się zadłużać? To pytanie postawiłem na początku naszej audycji, że może jest tak, że dopóki mamy złoty polski, Narodowy Bank Polski, to jest emitentem tejże waluty, to możemy drukować ile chcemy, zadłużać się ile chcemy i nic z tego się nie stanie. Wydaje się, tak trochę działa Donald Tusk, który kiedyś był liberałem gospodarczym, no i twierdził, że jednak nie wolno się zadłużać, nie wolno drukować pieniędzy, a teraz no, PiS-owi zarzucano, że ma duży deficyt, wtedy deficyt spadał. Teraz deficyt z roku na rok jest coraz większy, 300 prawie miliardów złotych nie robi na premierze wrażenia. To się skończy katastrofą, czy może jednak prawa ekonomii są inne i nie można drukować pusty pieniądz, zadłużać się, wypożyczać obligacje i nic się nie wydarzy?
No, panie redaktorze, tutaj mamy dwie szkoły. Jedna mówi, że to się skończy dużą katastrofą, druga mówi, że są takie kraje, które zadłużają się bez końca. Tak na przykład jak Stany Zjednoczone czy Japonia, kraje, które nam się raczej z biedą nie kojarzą. Panie redaktorze, tylko że tutaj nie ma co filozofować, tak, odnosić do jakichś teorii ekonomicznych bardzo takich długodystansowych. Trzeba się zastanowić też, u kogo my się zadłużamy. u kogo my się zadłużamy, czy my się zadłużamy na rynkach zagranicznych, czy my się zadłużamy u siebie, wśród swoich obywateli, na przykład w korporacjach, znaczy nie w korporacjach, tylko w obligacjach. I panie redaktorze, no jedyne, żeby tutaj Ministerstwa Finansów za bardzo nie grillować, to należy zwrócić uwagę, że to, co zaczęło Ministerstwo Finansów, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale krok jest dobry, zaczyna rozmawiać z przedstawicielami rynku kapitałowego, żeby troszeczkę to wszystko usprawnić i żeby pozyskiwać kapitał także od obywateli, tak? Może wrócimy do akcjonatu obywatelskiego, może te obligacje Skarbu Państwa będziemy bardziej promować, bo panie redaktorze, kończąc znowu negatywnie z mojej strony, to się wszystko łączy z aspektem międzynarodowym. Pan redaktor zadał pytanie, ile my się możemy jeszcze zadłużać. Możemy się zadłużać, panie redaktorze, tak długo, jak ktoś nam będzie chciał pożyczyć pieniądze. A jak będziemy mieli pod Lwowem odpukać czołgi rosyjskie i Putina, który to, co ostatnio mówił w kontekście nowej polityki międzynarodowej, nowego ładu, że Europa Centralna, także Polska, ma już rosyjskie strefy wpływów, to wtedy może się okazać, że dojdą nam równocześnie znaczące problemy gospodarcze, bo nikt w Polsce nie będzie chciał na takich warunkach pożyczać pieniędzy.
I o tym mówił doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, wykładowca akademicki Fundacji Ambitna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze, pozdrawiam państwa.
Do usłyszenia, do zobaczenia. My powoli odysję wyborczą kończymy. Dzisiaj pewnie jeszcze będziemy w Sejmie o godzinie 13. Komisja do spraw uchylenia immunitetu będzie zajmować się z prawą Jarosława Kaczyńskiego, który ma być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że no, był atakowany przez działaczy organizacji związanych z Platformą, no, powiedzmy działaczy, którzy kibicują obecnej władzy, a co miesiąc starają się utrudnić Prawu i Sprawiedliwości składanie kwiatów pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. No i teraz uznała prokuratura, że za tą sprawę, że ktoś się przepychał, trzeba skazać, przynajmniej oskarżyć Jarosława Kaczyńskiego, a większość sejmowa skrupulatnie postanowiła, że uchyli, no przynajmniej tak deklaruje, że uchyli immunitet Jarosława Kaczyńskiego, żeby mógł stanąć jeszcze przed sądem. No i pytanie, czy to politycznie będzie opłacalne, bo wiadomo, że o politykę chodzi. W podobnych sprawach już w tej kadencji posłowie Platformy zachowywali immunitet, a w tej takiej trochę niejasnej sprawie, bo to raczej ktoś popychał Jarosława Kaczyńskiego niż on kogoś popychał, ale jak to wiadomo, prokuratura obecnie działa jak działa, więc się dopatrzyła, że to Jarosław Kaczyński popychał i musi stanąć przed sądem lider opozycji. Trochę to się kojarzy ze wschodem. A właśnie a propos wschodu i w ramach walki z różnymi dyktaturami Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych postanowił de facto zlikwidować telewizję Bielsat. Telewizja, która powstała w roku 2006 za rządów, żeby było jasne, pierwszego PiSu tak zwanego, gdzie było dużo opozycji białoruskiej, gdzie był język białoruski w tej chwili na Białorusi tępiony przez reżim Łukaszenki, no i był oknem dla świata, dla Białorusinów, był także możliwością budowania polskiej strefy wpływów kulturowych, ale też innych na Białorusinów. Uznano, że dalej tak być nie będzie. Będzie głęboka reforma tej stacji, a może de facto likwidacja, bo o tym mówią ludzie, którzy pracowali przez wiele lat w telewizji Bielsat. Polska tworzyła swoje soft power. Właśnie to się de facto kończy. No, może nie bez kozary, Aleksander Łukaszenka gratulował aktualnej koalicji zwycięstwa, bo rzeczywiście dla niego dużo dobrego robią. Przypadkiem albo i nie przypadkiem, to się kiedyś oceni, ale zniszczenie telewizji Bielsat to rzeczywiście duży prezent dla Aleksandra Łukaszenki, a to faktycznie robi Radosław Sikorski, robi obecny rząd, chociaż mówią zupełnie coś innego, ale nie wiem, czy jeszcze tak jest, nie wiem, czy państwo tak macie, ja tak mam, że bardziej interesują mnie fakty niż słowa i czyny, niż to, co się mówi, a obecna koalicja rządząca w tym aspekcie mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. Niszczy polskie wpływy na wschodzie. Po co? to już pozostawiam do Państwa domyślności. A właśnie a propos jeszcze domyślności, to oczywiście domyślamy się, że Radia Wnet możemy słuchać. Dzięki naszym patronom udało się osiągnąć taki, tak się trochę wczoraj i dzisiaj mierzymy się z progiem 5600 patronów. Żeby radio się zbilansowało, potrzebujemy 6000, więc 400 w tej chwili mamy równo 5600, no ale zachęcamy, żeby dołączać pan Marcin, pan Jacek, jeszcze jeden pan Marcin, nasz wspierający patron o pseudonimie Pipi oraz jeden anonimowy patron, to piątka najnowszych patronów i liczymy, że jeszcze uda się Państwa zachęcić, że Państwo uznają, że warto mieć niezależne media, warto mieć Radio Wnet i audycje muzyczne i kulturalne i publicystyczne i informacyjne. To wszystko się splata na antenie Radia Wnet, tworząc inną stronę medialną, niezależną stronę medialną od tego, co proponuje kartel medialny III Rzeczpospolitej. Więc jeżeli Państwo słuchają i chcą dalej słuchać Radia Wnet, to warto zostać patronem. Cały czas mierzymy się z tym, aby Radio Wnet przetrwało, przynajmniej w tej formie, w jakiej jest, a marzymy o rozwoju, ale to dopiero pieśń przyszłości. Na razie chcielibyśmy do końca roku się zbilansować, wejść w następny rok, także w de facto kampanię wyborczą jako medium, które jest stabilne. Na tej stabilności potrzeba 6 tysięcy patronów, jeszcze 400 przed nami. Trzymam kciuki, ja sam jestem patronem, tak jak większość tych dziennikarzy, którzy gdzieś tam dorabiają na zewnątrz, tak jak ja, na drugi etat, ale też po to drugi etat, żeby móc być komandorem na żółtej łodzi Radia Wnet. Więc zachęcam, bo wolność słowa, wolne media, szczególnie w takim czasie, jakim mamy, kiedy politycy jedno mówią, inne robią, to jest nie tylko kwestia wolności słowa, nie tylko nawet kwestia demokracji, ale także kwestia dobrobytu, bo tam, gdzie władzę można docisnąć, tam ona się bardziej stara. Tam, gdzie ma pełną osłonę medialną, jak chociażby w większości dużych radiostacji, gdzie w zasadzie nie zadaje się rządzącym zbyt trudnych pytań, nie opisuje się świata tak, jak on wygląda, tylko tak, jak to widzą rządzący, to wówczas i chęć starania się jest mniejsza, i jakość życia jest gorsza, i gospodarka siada. Warto o tym pamiętać, że jednak wszystko zaczyna się od wolności. Bez wolności trudno cokolwiek innego osiągnąć. Tak więc patronite.pl/radiownet, budujmy wolne media. Za chwilę Kurier Samopołudnia. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i słyszymy się jutro. Do usłyszenia.